Rozdział 18. Zawsze się starałam. Wyjaśnieniem całej sytuacji zajęła się miła i zacna pani Carmichael. Posłano zaraz po nią, a ona przybyła niezwłocznie, by serdecznie przytulić Sarę i wytłumaczyć jej wszystko. To nieoczekiwane zgoła odkrycie odbiło się bardzo na stanie zdrowia pana Carrisforda. Poproszono więc Sarę, by przeszła do drugiego pokoju, ale pan Carrisford sprzeciwił się temu.
Słowo daję, rzekł słabym głosem do pana Carmichaela. Czuję się całkiem dobrze, a nie chciałbym jej tracić z oczu ani na chwilę.
Ja się nią zaopiekuję, uspokoiła go Janet, a mamusia przyjdzie za parę minut. I wyszła razem z Sarą do drugiego pokoju.
Jak się cieszymy, że się odnalazłaś, rzekła do Sary. Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszymy.
Donald stał z rękami w kieszeniach i wpatrywał się w Sarę z namysłem i skruchą w oczach. W końcu rzekł.
Szkoda, że cię nie zapytałem, jak się nazywasz, gdy dawałem ci 6 pensów. Powiedziałabyś, że nazywasz się Sara Crewe i znaleźlibyśmy ciebie od razu.
Po chwili przyszła pani Carmichael. Na jej twarzy widać było wielkie wzruszenie. Chwyciła Sarę w objęcia i ucałowała gorąco.
Och, wyglądasz na przerażoną tym wszystkim, moje biedne dziecko. Ale nie ma się czemu dziwić.
Sarę nurtowała w tej chwili jedna myśl. Proszę mi powiedzieć, rzekła wskazując wzrokiem na zamknięte drzwi biblioteki. Proszę mi powiedzieć, czy to ten pan był owym niedobrym przyjacielem? Pani Carmichael ze łzami w oczach ucałowała ją znowu. Czuła, że powinna często całować tę dziewczynkę, która od dawna nie zaznała żadnej czułości.
On nie jest taki zły, jak ty myślisz, dziecko.
Mylisz się, sądząc, że zaprzepaścił pieniądze twojego ojca. On sam początkowo też tak sądził, a ponieważ bardzo kochał twojego tatusia, więc ze strapienia tak się rozchorował, że przez pewien czas prawie odchodził od zmysłów. Dostał zapalenia mózgu i o mało nie umarł. A kiedy wreszcie zaczął wracać do zdrowia, twój tatuś już nie żył.
Jak to? I on nie wiedział, gdzie mnie szukać? Szepnęła Sara. Przecież byłam tak blisko.
Myślał, że jesteś w szkole we Francji, wyjaśniła pani Carmichael. Różne mylne poszlaki ustawicznie wprowadzały go w błąd. Szukał cię wszędzie, gdzie tylko mógł. Gdy widział, jak przechodziłaś taka zaniedbana i smutna, nawet przez myśl mu nie przeszło, że możesz być córką jego przyjaciela. Ponieważ jednak widział w tobie małą, biedną dziewczynkę, współczuł ci bardzo i zapragnął przyjść ci z pomocą. Kazał więc Ramdasowi, żeby zakradł się do twojego pokoiku na poddaszu i starał się zapewnić ci jak największe wygody. Na te słowa Sara zmieniła się na twarzy i wydała radosny okrzyk.
A więc Ramdas przynosił mi to wszystko.
I on polecił Ramdasowi, żeby to robił.
Więc to jemu zawdzięczam sen na jawie.
Tak, moja droga, tak. To człowiek zacny i dobry, więc współczuł ci, mając w pamięci zaginioną Sarę Crewe. Drzwi biblioteki otwarły się i ukazał się w nich pan Carmichael, skinieniem przywołując Sarę. Pan Carrisford już lepiej się czuje i pragnie widzieć się z tobą. Sara nie ociągała się. Gdy weszła do biblioteki, pan Carrisford zobaczył, iż miała twarz rozpromienioną. Stała przed jego fotelem, splutuwszy ręce na piersi.
To pan mi przysłał tyle ładnych rzeczy? Zapytała radosnym, drżącym ze wzruszenia głosem. To pan?
Tak, moje drogie dziecko, to ja. Odpowiedział pan Carrisford, spoglądając na nią takim wzrokiem, jakim spoglądał na nią ojciec. Czułym i pełnym miłości. Uklękła przy nim, jak klękała koło ojca, gdy oboje byli dla siebie najdroższymi na świecie przyjaciółmi.
A więc to pan jest moim przyjacielem, mówiła do niego. To pan jest moim przyjacielem.
Przycisnęła policzek do jego chudej dłoni i ucałowała ją kilkakrotnie.
Za 3 tygodnie będzie zdrów jak ryba, rzekł pan Carmichael półgłosem do swej żony. Przyjrzyj się jego twarzy.
Istotnie, pan Carrisford wyglądał jak inny człowiek. Miał wreszcie przy sobie małą przyjaciółkę i snuł już plany i projekty, jak ułożyć jej przyszłość. Przede wszystkim trzeba było rozmówić się z panną Menchin i powiadomić ją, jakie zmiany zaszły w losach jej byłej wychowanki. Misję tę wziął na siebie pan Carmichael, albowiem pan Carrisford silnie obstawał przy tym, aby Sara nie wracała już na pensję panny Menchin.
Cieszę się, że nie muszę już tam wracać, rzekła Sara.
Uniknę wybuchu złości panny Menchin. Nie lubi mnie, co zresztą jest moją winą, bo i ja niezbyt ją lubię.
Jednakże misja pana Carmichaela okazała się całkiem zbyteczna, gdyż dziwnym trafem w tejże chwili nadeszła we własnej osobie sama panna Menchin. Poszukując Sary, by wydać jej jakieś polecenie, usłyszała wręcz oszałamiającą wieść. Jedna z pokojówek widziała, jak Sara wymknęła się chyłkiem przez podwórze, niosąc jakiś przedmiot ukryty pod płaszczykiem. Potem zaś widziano, jak weszła na schodki sąsiedniej kamienicy i zniknęła w jej wnętrzu.
A po cóż ona tam poszła?
Wykrzyknęła panna Menhin.
Nie wiem, siostrzyczko,
odpowiedziała panna Amelia. Może się zaprzyjaźniła z tym panem, jako że i on mieszkał w Indiach. Ta, pewno mu się narzuca i natarczywie stara się pozyskać jego sympatię. No, to do niej podobne, zawołała panna Menhin. Powinna już od 2 godzin być w domu. Nie pozwolę na takie wybryki. Pójdę, zbadam całą sprawę i przeproszę tego pana za jej natręctwo.
Gdy Ram Dass zaanonsował przybyłą, Sara siedziała na podnóżku u kolan pana Carrisforda i uważnie słuchała, jak wyjaśniał jej różne minione sprawy. Kiedy usłyszała nazwisko przełożonej, mimo woli wstała i nieco pobladła, ale poza tym pan Carrisford nie dostrzegł na jej twarzy żadnych objawów dziecięcej trwogi. Panna Menhin weszła z miną poważną i dostojną. Była w stroju wizytowym i zachowywała się w sposób lodowato uprzejmy.
— Przepraszam, że pana niepokoję, panie Carrisford — odezwała się. — Muszę jednak wytłumaczyć rzecz całą. — Jestem panna Menhin, właścicielka pensji dla dziewcząt w sąsiedniej kamienicy.
Pan Carrisford przyglądał się jej przez chwilę badawczo, nie mówiąc ani słowa. Był człowiekiem z natury porywczym, a chciał za wszelką cenę zachować spokój. — Więc to pani jest panną Menhin — zapytał.
— Tak, szanowny panie.
— W takim razie — rzekł pan Carrisford — przybywa pani w samą porę. Mój doradca prawny, pan Carmichael, właśnie wybierał się do pani z wizytą.
— Pański doradca prawny?
— zdziwiła się wielce, spoglądając to na pana Carrisforda, to na pana Carmichaela, który skłonił się jej lekko.
— To jakieś nieporozumienie. Przybyłam tu, ponieważ uznałam to za mój obowiązek. Otóż dowiedziałam się, że jedna z moich uczennic, którą trzymam tylko z łaski, ośmieliła się nachodzić szanownego pana w jego własnym mieszkaniu. Przyszłam wyjaśnić, że wtargnęła tu bez mojej wiedzy.
Następnie zwróciła się do Sary.
Ruszaj mi zaraz do domu, rozkazała z oburzeniem. Będziesz surowo ukarana. Ruszaj do domu.
Pan z Indii przygarnął Sarę do siebie i pogłaskał po ręce. Ona stąd nie pójdzie, oświadczył.
Pannie Menhin zdawało się, że chyba postradała zmysły.
— Nie pójdzie?
— powtórzyła.
— Nie — odrzekł pan Carrisford. — Ona nie pójdzie do domu, jeżeli tak raczy pani nazywać swój zakład. Jej domem będzie odtąd moje mieszkanie.
Panna Menhin aż cofnęła się parę kroków, przejęta świętym oburzeniem.
— Pańskie mieszkanie? Pańskie mieszkanie? Cóż to wszystko ma znaczyć?
— Carmichael... — Bądź tak dobry i wyjaśnij całą sprawę — rzekł pan Carrisford — i załatw to, proszę, możliwie najprędzej.
Posadził Sarę z powrotem koło siebie i ujął dłoń w jej ręce, zupełnie jak dawniej robił to jej tatuś. Pan Carmichael zaczął wyjaśniać całą sprawę spokojnym, zrównoważonym, stanowczym głosem, jaki cechuje człowieka, który dobrze zna swój zawód i doskonale orientuje się w zagadnieniach prawnych. Panna Menhin, jako kobieta znająca się na interesach, zrozumiała to od razu i wcale nie była tym zachwycona.
Pan Carrisford, trzeba szanownej pani wiedzieć, był serdecznym przyjacielem świętej pamięci kapitana Crewe oraz jego wspólnikiem w pewnym wielkim przedsięwzięciu. Majątek, który pan kapitan Crewe uważał za stracony, udało się odzyskać. Znajduje się obecnie w ręku pana Carrisforda.
Majątek?
Krzyknęła panna Menhin, blednąc jak ściana.
Majątek Sary?
Tak, majątek Sary, powtórzył pan Carmichael. Dzięki pewnym wypadkom wzrósł wielokrotnie. Kopalnie diamentów zaczęły przynosić ogromne zyski.
Kopalnie diamentów?
Wykrztusiła panna Menhin. Nic równie okropnego nie spotkało jej jeszcze w życiu.
Tak, kopalnie diamentów.
Powtórzył pan Carmichael i nie mógł się powstrzymać, by nie dodać uwagi okraszonej złośliwym uśmiechem, zgoła nielicującym z zawodem prawnika.
— Tak, proszę pani, mało która księżniczka będzie tak bogata jak Sara Crewe, którą pani nazywa swoją wychowanką trzymaną z łaski.
Pan Carrisford szukał jej od 2 lat bez mała, a ponieważ na koniec ją odnalazł, więc już się z nią nie rozstanie.
Poprosił pannę Menhin, by usiadła, po czym zaczął wyjaśniać jej szczegółowo rzecz całą, wykazując zwięźle, ale wyczerpująco, że przyszłość Sary jest zabezpieczona i że stracony rzekomo majątek pomnożył się 10-krotnie. Nie zapomniał też dodać, że w osobie pana Carrisforda Sara znajdzie nie tylko opiekuna, ale i przyjaciela. Panna Menhin nie była kobietą rozumną, a w podnieceniu zapominała się tak dalece, że poczęła czynić rozpaczliwe wysiłki, by odzyskać to, co utraciła przez własną złość i chciwość.
No, Sara była pod moją opieką, zaczęła protestować. Uczyniłam dla niej wszystko, co było w mojej mocy. Gdyby nie ja, na pewno by zmarła z głodu na ulicy.
Tu pan Carrisford stracił wreszcie cierpliwość. Co do głodowania na ulicy, rzekł wzburzony. To może by ów głód był mniej dokuczliwy niż ten, który cierpiała na poddaszu w pani domu.
Kapitan Crewe powierzył ją mojej opiece, sprzeciwiła się panna Menhin. Musi ukończyć edukację, tak mówi prawo.
Niepotrzebnie się pani denerwuje, przerwał grzecznym tonem pan Carmichael. Prawo zgoła nie wtrąca się do spraw tego rodzaju. Jeżeli Sara życzy sobie powrócić do pani... Mam wrażenie, że pan Carrisford nie będzie miał nic przeciw temu. Ale zależy to tylko od Sary.
Wobec tego, rzekła panna Menhin, odwołuj się do Sary. Przyznaję, że cię nie rozpieszczała, zwróciła się do dziewczynki, ale wiesz przecież, że tatuś był zadowolony z twych postępów w nauce. Poza tym zawsze cię bardzo lubiłam.
Sara utkwiła w niej swoje zielone oczy, spoglądając tym spokojnym, jasnym wzrokiem, którego panna Menhin tak nie znosiła. Pani mnie lubiła? Spytała. Nie wiedziałam o tym. Panna Menhin wyprostowała się w fotelu.
Powinnaś była o tym wiedzieć. Niestety dzieci nigdy nie zdają sobie sprawy z tego, ile się dla nich czyni. Zawsze to mówiłyśmy, Amelia i ja, że jesteś najrozumniejszą dziewczynką w całej szkole. I czy nie spełnisz życzenia swego tatusia i nie powrócisz ze mną do domu?
Sara zrobiła krok w jej stronę i zatrzymała się. Przypomniała sobie ów dzień, kiedy oznajmiono, że nie ma teraz nikogo i grozi jej wyrzucenie na ulicę. Przypomniała sobie te godziny spędzone o głodzie i chłodzie na poddaszu, sam na sam z Emilką i Melchizedekiem. Spojrzała śmiało w oczy pannie Menhin i rzekła – Pani doskonale wie, dlaczego nie chce iść z panią. Gorący pąs oblał zawziętą, gniewną twarz przełożonej.
– Dobrze. Więc już nigdy więcej nie zobaczysz swych koleżanek. Dopilnuję tego, by Ermengarda i Lotti...
Tu pan Carmichael znów przerwał jej. Grzecznie, ale stanowczo.
Pani wybaczy, ale panna Crewe będzie się widywać z kim tylko zechce. Sądzę, że rodzice jej koleżanek nie odrzucą zaproszenia do domu jej opiekuna. Pan Carrisford na pewno się o to zatroszczy.
Panna Menhin poczuła się już teraz zupełnie bezsilna. Wszystko to było o wiele gorsze niż ów domniemany drażliwy wujaszek, który mógł mieć wybuchowy charakter i łatwo poczułby się dotknięty, dowiedziawszy się o tym, jak postępowano z jego siostrzenicą. Panna Menhin, kobieta tak chciwa i prymitywna, mogła bez trudu uwierzyć, że niewielu znalazłoby się ludzi, którzy by swoim dzieciom nie pozwolili bawić się z dziedziczką kopalni diamentów. A gdyby tak pan Carrisford zechciał opowiedzieć któremuś z rodziców o tym, jak nieszczęśliwa była w swoim czasie Sara Crewe, mogłyby z tego wyniknąć różne nieprzyjemności.
Niełatwego podjął się pan zadania, rzuciła na odchodnym panu Carrisfordowi. Wkrótce przekona się pan o tym. To dziecko nie umie być ani szczere, ani wdzięczne. O, co? Przypuszczam, zwróciła się do Sary, że teraz znowu czujesz się księżniczką.
Sara spuściła oczy i zarumieniła się z lekka, bo przyszło jej na myśl, że ludzie, którzy nie dość ją znają, choćby nawet najmilsi, mogą nie zrozumieć jej skrytego marzenia.
Zawsze się starałam nią być, odpowiedziała cichym głosem. Starałam się nawet wtedy, gdy mi dokuczał największy głód i zimno. O, teraz nie musisz się już tak bardzo starać, powiedziała z przekąsem panna Menhin, gdy Ramdas w ukłonach otworzył przed nią drzwi.
Wróciwszy do domu, udała się do swego gabinetu i natychmiast posłała po pannę Amelię. Spędziła z nią resztę dnia i biedna panna Amelia przeżyła kilka kwadransów prawdziwej udręki, płacząc i bez przerwy ocierając łzy. Jedna z jej niefortunnych uwag o mało nie wywołała ataku wściekłości siostry. W końcu jednak odniosła skutek zgoła nieoczekiwany.
Nie jestem taka mądra jak ty, siostro, odezwała się bowiem panna Amelia. I zawsze boję się coś powiedzieć, żeby nie wywołać twego gniewu. Gdybym nie była taka bojaźliwa, byłoby to może lepsze i dla pensji, i dla nas obu. Nieraz, przyznam ci się, myślałam, że powinnaś mniej surowo traktować Sarę i bardziej zadbać o jej ubiór i jedzenie. Wiem, że pracowała ciężko, ponad siły dziecka. Wiem, że była źle odżywiana.
Jak śmiesz mówić coś podobnego? Krzyknęła panna Menhin.
Nie wiem, jak zdobyłam się na tę śmiałość, odpowiedziała Amelia, nie licząc się już z niczym. Ale skoro zaczęłam, to skończę. I nie dbam o skutki. Sara jest dziewczynką roztropną i dobrą i odwdzięczyłaby ci się za wszelką serdeczność, jaką byś jej okazała. Ale ty od początku jej nie lubiłaś, bo była dla ciebie zbyt inteligentna. Ona przenikała nas obie na wskroś.
Amelio! Zdławionym od gniewu głosem krzyknęła starsza siostra, jakby przywołując ją do porządku. Jednak panna Amelia nie zważała już na nic.
To prawda! Prawda! Ona wiedziała, co się dzieje w naszych duszach. Wiedziała, że ty jesteś nielitościwa i wyrachowana, a ja słaba i głupia. I że obydwie mamy tak niskie i podłe charaktery, iż płaszczyłyśmy się przed nią, gdy była bogata, a poniewierałyśmy nią, kiedy straciła wszystko. Chociaż ona zachowywała się jak księżniczka nawet wtedy, gdy była żebraczką. Ona naprawdę, naprawdę wyglądała jak księżniczka.
W tym momencie panna Amelia dostała ataku histerii. Zaczęła śmiać się i płakać na przemian, to znów kołysać się w tył i w przód, wprawiając pannę Menhin w przerażenie.
A teraz już ją straciłaś! Zaczęła znów krzyczeć panna Amelia. Pójdzie do innej szkoły, razem ze swymi pieniędzmi! Gdyby to był ktoś inny, nie ona, zaraz by opowiedziała, jak tu się z nią obchodzono. A wówczas pozabierano by nam wszystkie uczennice i byłybyśmy zrujnowane. Dobrze nam tak! Ale ty zasłużyłaś na to bardziej niż ja, bo jesteś złą kobietą, Mario, złą, chciwą, samolubną!
Szlochała przy tym tak głośno i spazmatycznie, że jej siostra, bojąc się, by nie doszło do jeszcze większego skandalu, musiała podać jej sole trzeźwiące, mimo że bardziej miała ochotę surowo ją upomnieć, dając wyraz swemu oburzeniu na takie zuchwalstwo. Warto wspomnieć, że od tego czasu panna Menhin nabrała pewnego szacunku dla młodszej siostry, która widocznie nie była taka głupia, jak się wydawało, i umiała czasami wygarnąć ludziom w oczy niemiłą prawdę. Wieczorem, gdy uczennice jak zwykle o tej porze zgromadziły się przed kominkiem w sali szkolnej, nagle weszła Ermengarda z listem w ręku. Na jej pucołowatej twarzy malował się dziwny wyraz. Radość połączona z najwyższym zdziwieniem.
Co się stało?
Zawołało kilka dziewczynek.
Czy wiesz coś o tych hałasach, które było słychać w pokoju panny Menhin?
Zapytała Lavinia.
Podobno panna Amelia dostała ataku histerii i położyła się do łóżka.
Ermengarda odpowiedziała powoli, jakby została czymś ogłuszona.
Właśnie otrzymałam list od Sary.
I rozwinęła list, chcąc pokazać, jaki był długi.
Od Sary?
Wykrzyknęły jednym chórem dziewczynki.
Gdzież ona teraz jest?
Zawołała głośno Jessie.
W sąsiedniej kamienicy,
odparła Ermengarda równie powoli.
U tego pana z Indii. Gdzie? Gdzie? Czy ją odprawiono? Czy panna Menhin wie o tym? A czy to oto był ten cały hałas? A co napisała? Opowiadaj, no opowiadaj!
Teraz była to już istna wieża Babel. Lottie zaczęła żałośnie płakać. Ermengarda cedziła każde słowo, jak gdyby zastanawiała się nad tym, co w owej chwili wydawało się rzeczą najważniejszą i wyjaśniającą wszystko.
Kopalnie diamentów były prawdą. Istniały rzeczywiście.
Oczy i usta słuchaczek otwarły się szeroko ze zdumienia.
Tak, były naprawdę, powtórzyła szybko. Tylko że zdarzyła się jakaś omyłka, a pan Carrisford myślał, że są zrujnowani. A któż to jest ten pan Carrisford?
Przerwała Jessie.
Ten pan, co przyjechał z Indii. Kapitan Crewe też tak myślał i umarł, a pan Carrisford miał zapalenie mózgu i uciekł i też o mało nie umarł i ten pan nie wiedział, gdzie Sara jest i okazało się, że w kopalniach były całe miliony diamentów, a połowa tego należy do Sary i należała już wtedy, gdy mieszkała na poddaszu, nie widując nikogo oprócz Melchizedeka, a połowa tego należy do Sary i należała już wtedy, gdy mieszkała na poddaszu, nie widując nikogo oprócz Melchizedeka, a kucharka posyłała ją po sprawunki. A pan Carrisford odnalazł ją dziś po południu i zabrał do swego domu i ona już nigdy tu nie wróci i będzie jeszcze większą księżniczką niż była dotychczas. 150 tysięcy razy większą. A ja jutro po południu pójdę do niej w odwiedziny.
Nawet sama panna Menkin nie zdołałaby uciszyć wrzawy, jaka powstała po tych słowach. Zresztą, nawet nie próbowała. Nie miała chęci narażać się na coś więcej ponad to, co musiała znosić we własnym pokoju przy łóżku szlochającej Amelii. Odgadła, że wieść o Sarze przeniknęła jakimś dziwnym sposobem na pensję i że wszystkie służące i uczennice będą jeszcze długo wieczorem rozprawiały na ten temat. Dziewczynki łatwo wyczuły, że w tym dniu nie obowiązuje ich żaden regulamin. Toteż przesiedziały prawie do północy w sali szkolnej i oblegając Ermengardę, kazały jej raz za razem odczytywać list Sary zawierający opowieść równie czarującą, jak te, które ona sama układała, a fascynującą tym bardziej, że jej sceną była sąsiednia kamienica, bohaterami zaś sama Sara oraz tajemniczy pan z Indii. Becky, do której również wieść ta dotarła, zdołała w tym powszechnym rozgardiaszu wymknąć się wcześniej na górę. Pragnęła uciec od ludzi i jeszcze raz przyjrzeć się czarodziejskiemu pokoikowi. Nie wiedziała, co się teraz z nim stanie. Nie było to raczej prawdopodobne, by te śliczne sprzęty pozostawiono pannie Menhin. Wszystko to na pewno zniknie, a pokoik znów będzie goły i pusty. Pomimo całej radości, jaką czuła z powodu losu Sary, coś zaczęło ją dławić w gardle i łzy napływały jej do oczu, gdy wstępowała na ostatnie schody. Tej nocy nie będzie już tutaj ognia. Nie będzie różowej lampy, nie będzie kolacji i nie będzie też księżniczki czytającej na głos książkę lub opowiadającej jakąś piękną historię. Nie będzie księżniczki. Stłumiła płacz i nacisnęła klamkę. Gdy otworzyła drzwi, z ust jej wyrwał się cichy okrzyk. Ogień płonął na kominku, na stole czekała przygotowana kolacja, a lampa rozsiewała różowy blask po całym pokoju. Przy stole zaś stał Ramdas, patrząc z uśmiechem na oniemiałą dziewczynkę. Missy Sahib pamiętała o Becky, oznajmił z rozpromienioną twarzą. Opowiedziała wszystko Sahibowi i pragnie, by Becky wiedziała o szczęściu, jakie ją spotkało. Proszę przeczytać list, który leży na tacy. Missy Sahib napisała go specjalnie, bo nie chciała, żeby Becky poszła spać smutna. Sahib prosi, by Becky jutro przyszła do niego i była do osobistych usług Missy Sahib. Dziś w nocy zabiorę te wszystkie sprzęty i przeniosę je z powrotem przez dach. Powiedziawszy to, ukłonił się jej na sposób wschodni i wymknął się przez okno tak zręcznie i tak cicho, że Becky mogła przekonać się naocznie, w jaki sposób robił to dawniej.